etapu bywała taka gadka o pełnym wymiarze. A to było tak. Ja przed wstąpieniem do seminarium duchownego, po skończeniu prawa, odbywałem służbę wojskową właśnie z tymi moimi dwoma przyjaciółmi, Stefanem Ciężarskim i Jasiem Szeptyckim. Byliśmy w Włodzimierzu Wołyńskim w podchorążówce artylerii i potem w 13 dywizjonie artylerii konnych stanowiącej strumiło. I żeśmy gdzieś tak latem 31 roku pojechali na poligon, to znaczy na ostre strzelanie pod Baranowicze. Ja ze Stefanem byłem, Jaś był gdzie indziej w innym dywizjonie. I tam to się nazywa Leśna, taka wieś Chińcewicze, poligon Leśna, duży taki przestrzeń ogromna, piaszczysta. I tam byśmy strzelali z armat. I współdziałała z nami wtedy eskadra pułku lotniczego krakowskiego, 5, a w niej był porucznik, czy podporucznik, młody człowiek, wysoki, przystojny, miły, wesoły, który oznaczał się tym, że nazywał się Łebkowski, który bardzo często mówił pełny wymiar. I tak na przykład grał w bridża, licytował do niemożliwości i mówił pełny wymiar i tam wysoko stawiał. Jechał kiedyś z nami samochodem do Wiusna z ciężarówką jakąś do Baranowicz, pędził jak szalony na zakrętach, dociskał te pedał gazu do deski, krzyczał pełny wymiar. Nalewał wódki do kieliszków, to po brzegi był pełny wymiar. Przylatyło kiedyś samolotem nad naszymi kwaterami, takimi niskimi chatami z strzechą cytymi. Jakiś inny pilot prowadził samolot tuż nad chatami. On siedział w tym drugim gniazdku obserwatora. Nie jest to możliwe, ale tak jak pamiętam, to wylazł z tego gniazda, ciat tak okrakiem na samolocie, trzymał się tam czegoś jakiegoś. I widzieliśmy, że krzyczał. No, gębę miał otwartą, strasznie krzyczał, ale w huku samolotu oczywiście niczego nie było słychać. Aleśmy wiedzieli, że on krzyczy pełny wymiar. Śmialiśmy się wtedy do osób. Otóż potem Stefan Ciężarski mówi mi, a wiesz, to jest typ katolika. Myślę sobie, dlaczego typ katolika? Nie widziałem, że to pobożnego powiedział. Mieliśmy tam 9 czy więcej kilometrów do tych Baranowic, do kościoła nie chodziliśmy, kapelanaśmy nie mieli. Nie widziałem pacierzy, tam już jakoś nie było. W szkole to były pacierze, a tam nie. Czemu to ma być katolik? Ano, bo widzisz, mówi mi Stefan, co to znaczy słowo katolik? Greckie katolikos, kata holon. Kata to się jakiś jako tam gramatyk, to jest zaimek, przyimek, to coś takiego. A holos znaczy cały, pełny, więc to, co się odnosi do pełni. Tłumaczymy to po polsku powszechny. Katolicki znaczy powszechny. Kościół powszechny, kościół katolicki. Tygodnik powszechny to jest tygodnik katolicki. Tylko zwykle rozumiemy ten wyraz katolicki w znaczeniu horyzontalnym, poziomym. Taki, co ma się rozejść po całej ziemi w wszystkich narodach. Powszechny kościół. Na powszechni objąć ludzi. Ale jeżeli powszechny, to i w linii pionowej, też wertykalnej, znaczy tak, o. To znaczy każdego człowieka, który jest tym katolikiem, żeby był prawdziwym katolikiem, to ma go od całego objąć. Od stóp do głów. Czyli wszystko w tym człowieku ma być pełnowymiarowe. Katolicki znaczy pełnowymiarowe. A więc jeżeli ktoś coś robi, jak już mówiłem, wedle Tomasza Akempis, jak to czynisz, to czyń. Nie myśl przy tym o czym innym, nie zagląda za jeszcze czym innym, tylko porządnie rób to, co chodzi z całym sercem. To, co jest w Ewangelii, mój mi Ciężarski, popatrz, jak to jest w Ewangelii. Pan Jezus mówi, podobny jest Królestwo Niebieskie do tego kupca pereł, który znalazł bardzo piękną, kosztowną perłę na rynku, odszedł, sprzedał wszystko, co miał, ażeby tę jedną, jedyną perłę kupić. Podobne jest też do człowieka oracza, który orze na cudzej ziemi i wyorał skarb jakiś i zakrył i odszedł i sprzedał wszystko, co miał, żeby ten skarb kupić. czyli na to, żeby ten największy skarb kupić, trzeba sprzedać wszystko to, co się ma. To naczelne, najwyższe przykazanie jest, abyś miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, z całej myśli twojej, wszystkich sił twoich i z całej duszy twojej. Czyli znowu ciągle wraca to wyrażenie wszystko. Wszystko całkowite. Kiedy Pan Jezus przychodzi nad jeziorem i widzi rybaków płuczących stare sieci, naprawiających sieci, płuczących łódź, mówi, pójdźcie za mną i uczynię was rybakami ludzi, nie ryb. I oni wtedy zostawili ojca, dwaj z nich, Jan Jakub, zostawili sieci, łodzie i z niczym, 10 palcami poszli za Jezusa. Zostawili wszystko, żeby za nim pójść. I kiedy temu poborcy pieniędzy na tle powiedział, pójdź za mną, temu, który stał się później Mateuszem, jednym z czterech ewangelistów, on zostawił te wszystkie pieniądze, wszystko, co tam było i poszedł z Jezusem. To, co Jezus dzisiaj powiedział, kto nie porzuci ojca, matki, brata, siostry, tak dalej, i duszy swojej, ten nie może być moim uczniem. Czyli Jezus chce, żeby człowiek dał wszystko, bo chce mu dać też wszystko. Oddać wszystko, to nie znaczy dokładnie porzucić swoich bliskich, swój dom i wszystko. Tylko to znaczy, tak, na pierwszym miejscu i ponad wszystko postawić wartości Boże, miłość Boga, a zatem też i miłość bliźniego, żeby wszystko było mniej ważne. Ktoś mi kiedyś zapytał, czy to miałoby sens, czy to warto. Tak. Całkowicie odejść od wszystkiego i pójść za Chrystusem. Powiedziałam, że tak, jeśli się naprawdę wierzy w to, że jest Bóg, że Chrystus jest Synem Bożym, że jest bliskim, że jest naszym Panem, to właściwie to jest największy sens, jaki jest, to właśnie pójść za Nim. Są różni ludzie, którzy to robią, którzy idą za Nim w różny sposób. Wtedy, jak był ten porucznik, co mógł pełny wymiar, wtedy, że z tym Stefanem się razem spacerowaliśmy sobie wieczorami, tak po ćwiczeniach wszystkich, patrzyliśmy na gwiazdę na niebie i wtedy myślałem sobie, czy mówiłem Stefanowi, tak chciałoby się poznać źródło wszystkiego, tych gwiazd, tych dzień, co to jest, jak to jest poznać Boga. I to jest ta ciekawość, czy ta siła jakaś, ta sprawa, która przychodzi nagle na człowieka czasem i powoduje go do tego, żeby od wszystkiego odejść i pójść tylko za nim. To jest jakaś sprawa powołania do miłości Boga ponad wszystko. Do podporządkowania wszystkiego innego w tej sprawie. To może być w życiu rodzinnym, to może być w życiu zakonnym, może być w życiu samotnym w świecie. Najrozmaiciej. Kapłański. Jeśli się wszystko postawi wobec Pana Boga, jeżeli każda rzecz jest skierowana ku Panu Bogu. Ludzie święci to są ci, którzy byli zafascynowani Panem Bogiem. Także wszystkie swoje sprawy układali ku Panu Bogu. Skoro wiedzieli, że On jest, widzieli, że On jest, jak gdyby w jakiś sposób wewnętrzny dotykali tego, że On jest, to nic innego nie mogło być dla nich ciekawszego. Taki Franciszek z Asyżu, on Pana kochał kwiaty, ptaki, wiatr, ziemię, ludzi. Wszystko było Jego. Był właścicielem całego świata. Bo w tym wszystkim widział ślady Boże. Bo w tym wszystkim widział Boga. To wszystko było dla Niego. Tak jak ktoś, kto ma kogoś, kogo bardzo kocha, no to jego fotografia, jego pęk włosów, jego to, co on kiedyś tam trzymał w ręku, to miał, to wszystko staje się staje się jednym razem z tą osobą. I otóż tu i też to patrzenie na te kwiaty, dlatego ja tak lubię wam pokazywać kwiaty, ptaki, trawy i to wszystko, bo w tym wszystkim są ślady Boże. To wszystko, jak na tym pomyśleć, to jest każda rzecz taka jest cudem przecież. Każda rzecz jest cudem. Nikt tego nie zrozumie, dlaczego jest taki kształt, taki zapach, taki śpiew tej pokrzewki, która tam śpiewa ciągle. Franciszek zasłyszał z tym wszystkim widział Boga. Rękę Bożą. Krótką rękę Bożą. Otóż, to było to, jest to, co dzisiaj czytali, sam Piotrek dzisiaj czytał w lekcji w Rzymskim. Jeżeli ktoś bierze Pana Boga na serio i na wszystko patrzy w świetle Bożym, to wszystko mu jakby tak pęcznieje. Wszystko to mu rośnie, wszystko to nabiera treści, nabiera piękna. We wszystkim tym widzi to, co jest jakiś doskonały, Boży, jak to powiedzieć. Wzbogaca się świat. Pięknieje ten świat. Mówiłem wam tę ładną historyjkę wczoraj o tym profesorze Szczepańskim, który w polu pracował i pytali go ci dwoje, nie wszyscy tu byli wtedy, pytali go ci dwoje etnologowie młodzi, o różne kołowrotki i inne tam takie rzeczy. On tam wszystko ślicznie im to opowiadał. A on tam siano zbierał drabiami jakimiś. I on mówił takim ładnym językiem i tak wszystko znał, że oni zadziwieni pytają go, czy on do szkoły chodził. Tak, chodził do szkoły. Czy masz szkołę średnią? Tak, masz szkołę średnią. A gdzie pan teraz pracuje? A jestem rektorem Uniwersytetu w Łodzi. Pokazało ci, to był no właśnie tenże profesor Jan Szczepański. Otóż on napisał książkę, a właściwie nie napisał książki, on napisał artykuły, a później podzielał tę jedną książkę. I tę książkę wydał, później było drugie wydanie tej książki i uzupełnił to jeszcze jakimiś artykułami. Strasznie smutną książkę napisał, to się nazywa Sprawy ludzkie. On tam w tej książce podaje siebie za niewierzącego człowieka. Jest protestantem z rodziny swojej, pana szkół. Podaje się za niewierzącego, ale nie jest materialistą w tym znaczeniu. On tak szuka, ciągle w każdym artykule on szuka jakiegoś głębszego sensu w tej materii. Ale nie chce wyjść poza materię równocześnie. Tylko szuka, jak się to tam nazywa, nie chce powiedzieć dusza, ale coś takiego on tam szuka, jakby mu było za ciasno w tej materii. I smutne. Same tytuły tej książki, tych artykułów są smutne. To jest śmierć, cierpienie, samotność, opuszczenie i same takie, ogromna większość takich smutnych tematów powyciągną. A jakichś takich pogodnych, wesołych, radosnych, szczęśliwych nie ma tam. Charakterystyczne jest jedno zdanie z tej książki, tam pisze o śmierci. Na samym początku tego artykułu o śmierci pisze, ten tylko zrozumie sens życia, kto zrozumie, że sensem i celem życia jest śmierć. Pomyślcie, co za przeraźliwie beznadziejne zdanie. Że sensem życia jest śmierć. Po co żyje, żeby umarć. Strasznie. Ale równocześnie w niektórych artykułach szuka, stara się jakoś tłumaczyć, bo jakby człowiek tylko tak myślał, no to rozpacz, to od razu sobie kule w łeb i ja byłem młody, właśnie taki 16-letni, myślałem sobie właściwie, to życie nie bardzo ma sens, najlepiej byłoby sobie użyć jak kot, jak pies w studni pada, a później kulkę w łeb i już on się wyspokoił. Jeżeli by Boga nie był. A jak jest Bóg, to wszystko inaczej oczywiście wygląda. A ponieważ dla niego nie ma Boga, więc to wszystko razem nie ma sensu obiektywnego, on sobie szuka tego sensu. Szuka w różny sposób, że drugich po życiu będzie coś dobrego zrobił, że będą o nim mówili, że może sobie myśleć o tym, co ja dobrego w życiu zrobiłem. O takie najrozmaitsze jakieś, że tak powiem, oszukiwania siebie samego, że to życie ma sens. I wtedy napisałem do niego list. Długi, na 6 takich dużych kart. Ponieważ on na wstępie tej książki pisze, że pisze tę książkę nie jako naukowiec, bo to jest wielki naukowiec, profesor, bo to jest Akademia Nauk, tylko pisze ją jako stary człowiek, on pisze, on jest młodszy ode mnie, pisze, że pisze nie jako do profesora, tylko jako do stary człowiek, do starego człowieka. I że żal mi, że on taką książkę napisał, książka, która będzie niewątpliwie jakimś drogowskazem dla młodzieży, która to będzie czytać, bo on to tak pisze, jak gdyby, prawda, dla ludzi, którzy będą budować swoje życie. Bo widzę go jako wspaniałego lwa, który dobrowolnie zamknął się w jakiejś skrzyni z grubych belek dębowych i ciasno w niej jest. I nie może wyjść z tego, a tą skrzynią jest materializm. On się dobrowolnie zamknął w filozofii materialistycznej, znaczy nie uznaje Boga, nie uznaje duszy. I tylko taki zamknięty w tym świecie materialnym. I wtedy to wszystko oczywiście nie ma sensu, dlatego wszystko tak jest smutne. I pisze, że tyle jest pięknych rzeczy na świecie, o których on nie pisze. Pisze niby dla ludzi, żeby myśleli, żeby się uczyli myśleć. A czemu nie napisze o tym, co ludzie robią dobrego, o Teresie z Kalkuty, która tyle robi dobrego, o tych wszystkich zakonach, które ciągle robią wszędzie pełno dobrego, o różnych innych ludzi, którzy robią tyle dobrego, o tym, że w życiu jest tyle miejsca na miłość, na tę najlepszą miłość szlachetną, bezinteresowną i tak dalej. Wyliczą mu parę te rzeczy, które są wartościowe. Już wszystkiego nie pamiętam, co mu tam leczyłem. Że mi smutno, że on tak jakoś pesymistycznie patrzy na ten świat i że młodzi, dla których on ma duży autorytet jako wielki naukowiec, będą się uczyć patrzeć tak pesymistycznie na świat. On mi poczciwie odpisał na ten list. Nie spodziewałem się tego. Odpisał mi tak półtorej strony na maszynie, bardzo uprzejmie, bardzo mile, że go ten list wzruszył, że troszeczkę się przy nim uśmiechnął, bo z jednej strony materialiści zarzucają mu, że on jest troszkę idealistą, a ja znowu od swojej strony zarzucam mu, że jest materialistą. I już coś tam nie pamiętam, życzy mi coś dobrego. A mam taką panią, może wiecie, kto to jest, taka pani profesor od filozofii, jej bratanica, jej brat był profesorem na Akademii Górniczej. Więc ta pani profesor, ona jest panną starszą, jest przyjaciółką, bliską przyjaciółką tej właśnie państwa Szczepańskiego i jego żony. Jej przyjechała do Warszawy, jest profesorem Krakowie. Przyjechała do Warszawy i przyjechała do Lasek, do tej swojej właśnie bratanicy. I przywozi mi taką torebkę, szarą, taką zwyczajną torebkę, jak to się na jakieś pielgrzymki, na coś tam. 6 ogórków w torebce, bo pani profesorowa Szczepańska, która słyszała, czy wiedziała o tym liście, o tej rzeczówki, przysyła mi tych parę ogórków. Ale to było zabawne. Tak na wyraz przyjaźni. Czy życzliwości. No zabawiło mi to. Otóż jak człowiek patrzy na świat i ogranicza się tylko do całej materii, to jest strasznie ciasno. Człowiek, jak wam mówiłem, jest otwarty na bezkres, na nieskończoność. A wszystko, co jest materialne, jest jakoś skończone. I to mu nie wystarcza. I to wtedy dla człowieka, który jest z natury obnażony życiem duchowym, sprawy materialne są niewystarczające. Czyli kiedyś tak wyobrażam, że tak jakby się chciał lwa nakarmić jedną muchą, to musiałby ją ciągle wypluwać i połykać, żeby miał wrażenie, że coś jest. Pamiętacie, jak Rzymianie w Quo Vadis na uczcie u Nerona sobie radzili, żeby najadłszy się już po dziurki od nosa, móc jeszcze dalej jeść. Pomagali sobie piórkiem flaminga albo pałeczką z kości. Tak samo jest człowiek. Jakby człowiek chciał się, pies jak się naje i wyśpi, położyć pod piecem, już mu jest dobrze. A człowiek, żeby jak się najadł, jak wyspał, to to ciągnie mu jeszcze mało. Dlatego, bo człowiek ma w sobie ten umysł i tę wolę, czyli miłość, sięgającą w nieskończoność. Jak mówiłem, człowiek jest tak jak beczka bez dna, w którą można sypać i sypać materie najpiękniejsze i wszelkie inne i tego się nigdy nie zasycie, bo to wszystko jeszcze jest za mało. Tęskni człowiek dalej, wyżej, szerzej. Otóż dlatego wracam do tego, czego zaczął, że trzeba sobie w życiu postawić tę zasadę pełnego wymiaru. Pełnego wymiaru, ja chcę wszystko. Taka była bratka siostra Nulla, która napisała wiersz o królewnej, która chciała mieć wszystko. I król jej obiecywał królestwo swoje, obiecywał jej małżeństwo z jakimś królewiczym, który jest właścicielem połowy świata i jeszcze coś tam i gwiazdy wszystkie nie ma i wszystko. Ona mówiła, nie, to wszystko mi jest za mało, wszystko jest nie to. W tej chwili mi przypomniało, jak pierwszy raz po powrocie z wojska powiedziałem memu ojcu, pamiętam, stałem przy oknie w salonie ze Lwowi, tam mieszkanie mojej babci, powiedziałem memu ojcu, tak mnie zapytał, co ja myślę teraz robić po tym wojsku. I powiedziałem, że chcę pójść do seminarium, żeby być księdzem. Wtedy mi powiedział tylko trzech księży. Trzech księży, bo już moja siostra była zakonnicą. Mój młodszy brat Aleksander wiadomo, że będzie księdzem, to już było dawno wiadomo. I teraz nagle ja się wystawiam, bo bym całkiem niepodobny do księdza. Taki żywy, nikt mi do głowy nie przychodziło, że byłbym księdzem. I tu nagle ten też się księdzem. I powiedział, no to teraz nie będzie o tym mówić, to tam pojechałem do kamionek, tam ci powiadali, coś ogadali, wtedy mówiłem mu. Bo przedtem zawsze myślałem, że ja potem poszłem na te prawo, że ja pójdę gdzieś do służby dyplomatycznej, tak mi się tam dyplomacja się uśmiechała, miałem wuja, który służył dyplomacji. I tymczasem już myślałem, powiedziałem mu, to wszystko mi jest za mało, to wszystko nie, to wszystko zaciasne, to wszystko dla mnie, ja chcę coś innego, tak jak ta księżniczka, co chciała mieć wszystko. Tak mi to powoli dojrzewało, bo to od 15 roku życia powoli to tak dojrzewało, to wszystko to zrozumienie dopiero. Przed pójściem do wojska byłem na jakimś polowaniu u przyjaciół i była taka moja kuzynka, która jakoś strzelała, nic nie zastrzeliła, jak kaszli się strzelali. Ja wtedy mówię, Marysiu, teraz ja będę rzucał kapelusz, a ty strzelaj do niego. Ona strzelała, też się biła i któryś tam z kolegów strzelił i całkiem go rozsaradą. Ale nie powinien był tego robić, no bo nie prosili go. I wtedy wzięli mu czapkę taką nową, ładną i też rzucali i strzelali wszyscy do niego. Ale wtedy sobie myślałem, już nowego kapelusza nie będę potrzebował, to było przed pójściem do wojska, po studiach. Myślałem sobie, już tego nie będę potrzebował, już pójdę do później do tego filmu. W każdym razie, kto chce w życiu do czegoś dojść, coś jakoś osiągnąć, to trzeba, żeby był, jak to apokalipsie powiedziałem, bo gdzieś był zimny albo gorący, a że jesteś letni, to ciebie próbam. Trzeba, żeby nie był letni, tylko żeby chciał. Żeby naprawdę czegoś chciał, żeby był zaangażowany w to, co robi, żeby robił to, co lubi robić, jeżeli możliwe, i żeby był w to zaangażowany, żeby to robił pełnym wymiarem. I wtedy znajduje w tym swoją radość, swoje szczęście, swoje zadowolenie. I równocześnie wtedy najlepiej innym ludziom też służyć. Cokolwiek by to było, czy to będzie w rodzinie, czy to było w zakonie, czy ksiądz, czy cokolwiek innego, czy wojskowy, czy jakiś tam inny. Im bardziej będzie, co czynisz, to czyń, im bardziej pełnym wymiarem będzie wszystko robił, to tym więcej przyniesie i tym więcej sam sobie dobrego sprawi. Ta historia o pełnym wymiarze, to jest historia, którą od dziesiątek lat w rekolekcjach różnych mówię, księżom, nie księżom. I z tych rekolekcji zawsze spotykam kogoś, ja byłem na wyjeździe, to ksiądz pamięta, pełny wymiar. Jedyna rzecz, co pamiętają, to tego porucznika pełnego wymiaru.